W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gościa Barbara Tymczyna-Borowicz, prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia. Dobry wieczór Pani Profesor.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
Polskie Radio Lublin objęło patronatem medialnym 15. Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną Środowisko a Stan Zdrowia Jamy Ustnej. Ta konferencja już na początku maja. Pani profesor, już sama nazwa jej może zastanawiać. Środowisko a stan jamy ustnej, a stan zdrowia jamy ustnej. I tak się zastanawiam, w XXI wieku przy takiej dostępności do wszelkich środków higienicznych mamy jeszcze, jest jeszcze sens rozmawiania o higienie jamy ustnej?
O zdrowiu jamy ustnej, prawda?
Bo o zdrowiu jamy ustnej, higienie.
To może przytoczę kilka takich cyfr, które jakby potwierdzą zasadność podejmowania tematu. Otóż choroby jamy ustnej dotykają 3,9 miliarda ludzi na świecie. Nieleczona próchnica występuje u 44% populacji, a dotyczy niemalże 100% populacji. Kilka lat temu nowotwory jamy ustnej stanowiły 3% wszystkich nowotworów, a obecnie odsetek ten sięga już 5%. Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych wargi, jamy ustnej i gardła w Polsce występuje po 50 roku życia.
Nawiążę, pani profesor, pozwoli do tej, chociażby do próchnicy, bo to może zastanawiać. Zupełnie niedawno miałem okazję rozmawiać z konsultantem krajowym, panem profesorem Mansurem Ranamą, profesorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który mi powiedział, co przyjąłem z dużym zdziwieniem, że ponad 90% osób w Polsce ma próchnicę.
Potwierdzam te dane. Przyczyna tego stanu rzeczy wynika z, wydawałoby się, nieoczekiwanych powodów. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że 3% Polaków nie myje zębów w ogóle. Częstość wizyt stomatologicznych również pozostawia wiele do życzenia.
To już dopytuję pani profesor, bo to się takie porównanie przyszło mi do głowy, idąc na program, że przegląd samochodu techniczny robimy średnio raz do roku. A u dentysty jak często jesteśmy?
No dużo rzadziej statystycznie. Natomiast pożądane byłyby wizyty raz na pół roku. Natomiast u osób z grupą wysokiego ryzyka wystąpienia próchnicy, zgodnie z tym, co zaleci opiekujący się lekarz stomatolog.
Dlaczego nie przywiązujemy do tego wagi? Jak pani myśli? Skąd ta próchnica? Co to jest ta próchnica, że jest taka, powiem krótko, zabójcza dla zębów?
Próchnica zębów jest niezakaźną chorobą, której odsetek dotkniętych osób przekracza razem wzięte wszystkie choroby populacyjne ludzkości. Fenomen tej choroby polega na tym, że nieznane są do końca czynniki inicjujące proces próchnicowy. Natomiast wiemy dokładnie, jakie poczynać działania, przedsięwziąć działania, aby móc ten proces zatrzymać. Próchnica zębów to nie tylko brak higieny jamy ustnej. Jej powodem nie jest tylko brak higieny jamy ustnej, ale są również nawyki żywieniowe i można tak kolokwialnie powiedzieć, że próchnica zębów zaczyna się na talerzu i w naszym kubku. To, co jemy, zarówno jakość tych pokarmów, jak zawartość cukru w tych pokarmach wpływa w sposób absolutnie przesądzający o wystąpieniu lub redukcji próchnicy.
No bo często myślimy przy okazji jedzenia o tym, czy przypadkiem nie wpłynie to na naszą wagę, na naszą sylwetkę, a już nie myślimy o zębach?
Myślę, że nie. Myślę, że ciągle świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu jakości diety na stan naszego uzębienia jest nie dość wystarczająca. Ja chciałabym jeszcze zatrzymać się na chwilę przy cukrze. Do niedawna priorytetem w walce z próchnicą była szczotka do zębów, pasta, nici dentystyczne, a więc wszystko to, co związane z higieną jamy ustnej. Dziś już wiadomo, że należy zmienić nawyki żywieniowe, ponieważ to cukier zawarty w pokarmach sieje największe spustoszenie. Dieta pozbawiona nadmiernej ilości cukrów prostych to jeden z filarów profilaktyki stomatologicznej dzieci i dorosłych. Jak wskazują dane Światowej Organizacji Zdrowia, W ciągu ostatnich 50 lat spożycie cukru wzrosło trzykrotnie, potwierdzając tym samym powszechną opinię ekspertów, że nadmierna konsumpcja szczególnie słodzonych napojów zwiększa nie tylko wystąpienia otyłości i chorób jamy ustnej, zwłaszcza próchnicy, ale także chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i cukrzycy.
I to jest dobre, pani profesor, przy okazji tego, że ta próchnica bardzo często atakuje dzieci i młodzież. I tu chyba...
Pozwolę sobie teraz zacytować statystykę, skoro zostały przywołane dzieci. Otóż 57% trzylatków posiada zęby z próchnicą. 80% dwunastolatków stanowią dzieci, które mają ubytki próchnicowe.
Ale dwunastolatkowie to już jest ten wiek, który właściwie dzieci mają zęby stałe.
Tak, i to jest niestety ten ogromny problem, że dotyczy właśnie zębów stałych, chociaż zęby mleczne również wymagają naszej opieki. Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że nadal panuje przekonanie, że można machnąć ręką.
No bo to mleczne, to mleczne. Wypadną, będą
tak,
stałe.
Tak, no niestety, nie jesteśmy gadami, nie jesteśmy płazami, nie jesteśmy zwierzętami, które potrafią zmieniać garnitury zębowe wielokrotnie w życiu. Mamy tylko dwa. I te mleczne, które pojawiają się jako pierwsze, to są te zęby, na których należy się szczególnie skupić i na nich właśnie podczas, kiedy dziecko nabiera nawyków żywieniowych, higienicznych, to jest ten moment, w którym należy to nauczanie rozpocząć, zainicjować.
Dowód na to, że przy nawet tym jednym czy dwóch ząbkach, które ma dziecko, już trzeba go przyzwyczajać do szczotki?
Tak, podobnie jak do wizyt w gabinecie stomatologicznych, wizyt adaptacyjnych, nie wizyt, które pojawiają się z chwilą, kiedy pojawia się problem, kiedy pojawia się ból i wizyta stanowi stres i jest wstępem do dentofobii, która potem jakby zamyka drzwi. Mentalnie dzieci są przerażone z chwilą, kiedy pierwszej wizycie towarzyszył ból, towarzyszyła ingerencja, która no, nie może się mile kojarzyć. Natomiast jeżeli te wizyty adaptacyjne zostaną podjęte odpowiednio wcześniej, kiedy będzie to tylko robienie przeglądu, nauczanie szczotkowania i zawiązywanie relacji pomiędzy dzieckiem a lekarzem pierwszego kontaktu, bo chciałabym bardzo mocno podkreślić, że lekarze stomatolodzy często są lekarzami pierwszego kontaktu. Nie często, są lekarzami pierwszego kontaktu, ponieważ nasi pacjenci odwiedzają nas przez większość swojego życia, przywiązują się do jednego lekarza, któremu powierzają stan zdrowia jamy ustnej, w związku z czym ten kontakt jest częsty i my jako pierwsi mamy możliwość spostrzeżenia pierwszych symptomów chorób ogólnoustrojowych w jamie ustnej. A tych symptomów jest wiele i wystarczy dać nam szansę, aby móc je dostrzec, jeśli się
pojawią. Za sekundę o tych symptomach, pani profesor, ale powiedziała pani tezę klucz, bo do dentysty, do stomatologa chodzimy wtedy, kiedy zaczyna nas boleć.
I to pokutuje, to przekonanie pokutuje i jest jakby wstępem do problemu, tak? Do problemu dentofobii, o którym powiedziałam.
Tylko w momencie, kiedy zaczyna nas boleć, to pewnie, proszę mi wyprowadzić z błędu, jeżeli tak nie jest, to właściwie no może ząb nie jest stracony, ale na pewno już wymaga sporej ingerencji.
Ból zęba jest jednym z 5 objawów stanu zapalnego. I jak każdy stan zapalny wymaga interwencji i wymaga leczenia. I nie podjęcie tego leczenia prowadzi do dalszych konsekwencji, które dotyczą już odległych narządów naszego ciała. Musimy mieć świadomość, że jama ustna jest integralną częścią naszego organizmu. Jest to takie zwierciadło naszego organizmu. Jest wstępem do przewodu pokarmowego, ale również w przekonaniu w naszych umysłach. Piękne zęby stanowią o naszym dobrostanie, pozwalają nam pokazywać nasz uśmiech, czyli dzielić się radością, natomiast brak tego zdrowego uśmiechu staje się przyczyną wielu barier, które pojawiają się, czego nawet nie jesteśmy świadomi, pojawiają się w naszym życiu. Stajemy się bardziej skryci, stajemy się wycofani. Także to nie tylko wygląd, to nie tylko hollywoodzki uśmiech ma być jakby wizytówką naszego dobrostanu, ale zdrowe uzębienie ma być wizytówką.
No właśnie, ale ten hollywoodzki uśmiech, o którym pani mówi, może być mylący, bo chyba paradoksalnie, jeżeli u dziecka na przykład występuje wada zgryzu, no to jednocześnie pewnie u większości rodziców zapala się czerwone światełko, czy włącza dzwonek alarmowy i te wizyty u stomatologa czy ortodonty zaczynają być cykliczne. Natomiast kiedy właśnie właśnie dziecko ma ten hollywoodzki uśmiech i ząbki są równiutkie, no to możemy, to może być mylące i niestety rodzic może przymykać na wiele rzeczy albo symptomów oko.
Mamy na szczęście, może na początku, ortodonta to również lekarz stomatolog.
Oczywiście.
Dlatego tutaj chciałam to podkreślić. Mamy na szczęście system opieki zdrowotnej, który obejmuje dzieci w wieku do lat 9, które mogą rozpocząć leczenie ortodontyczne i chcę powiedzieć, że rodzice rzeczywiście korzystają z tej możliwości. Tych pacjentów jest bardzo wiele, co nas cieszy. Przy okazji właśnie dostrzeżenia przez rodzica problemu z wadą zgryzu, my mamy szansę również podjąć inne interwencje. Interwencje w obszarze innych nieprawidłowości, które stwierdzamy u dziecka. Więc to jest ta cenna jakby możliwość, która pozwala wcześniej wkroczyć i przeprowadzić sanację jamy ustnej przy okazji leczenia ortodontycznego.
Pani profesor, mówimy tutaj bardzo dużo o dzieciach czy młodzieży i wizytach tej grupy u stomatologów, ale przecież problemy z zębami, problemy z jamą ustną występują w różnym wieku.
Tak, tak. I tutaj może znowu dane epidemiologiczne. 40% osób w wieku powyżej 65 lat jest całkowicie bezzębna. Jest to absolutnie przerażająca informacja, ale prawdziwa. Zważywszy na fakt, że wkrótce odsetek osób starszych po 60 roku życia sięgnie 30% populacji, a liczba osób po 80 roku życia przewyższy 2 miliony. Muszę dodać, że polski senior ma średnio 6 własnych zębów, natomiast zmiany w narządzie żucia związane z wiekiem, choroby błony śluzowej, zaburzenia szlaków metabolicznych i dysfunkcje gruczołów sinowych stanowią często coraz większy problem wśród osób w wieku starszym. Stąd nie do przecenienia jest ingerencja stomatologa w kondycję zdrowotną pacjentów. Powiem jeszcze tylko o młodszej grupie wiekowej, osób między 35 a 44 rokiem życia. Otóż w tej grupie wiekowej 4% Polaków jest w stanie bezzębia, nie posiada żadnego własnego zęba. I tylko 1,6% posiada zdrowe przyzębie. Co oznacza zdrowe przyzębie? Oznacza brak krwawienia, brak ruchomości zębów i konsekwencji z tym związanych.
I to jest bardzo ważne, pani profesor, bo to wszystko, o czym pani mówi, to są te symptomy, które się pojawiają. I to są może nie pierwsze i nie bardzo wczesne sygnały, ale na pewno one są. Pani profesor, tak się zastanawiam, bo choćby nawet w reklamach różnych specyfików, kosmetyków do jamy ustnej słyszymy o krwawieniu, o występowaniu, nie wiem, pleśniawek, etc., etc. No i co, nic z tym dalej nie robimy? Albo lekceważymy może?
Może, żeby odpowiedzieć na pana pytanie, przytoczę najważniejsze jednostki chorobowe, które mogą mieć związek z zębopochodnymi ogniskami pierwotnymi w jamie ustnej. Te zębopochodne ogniska pierwotne to również przyzębie.
I to jest to wszystko, z czym stomatolog się zajmuje?
Tak, natomiast jednostki chorobowe, które zechcę teraz wymienić, być może przemówią, wybrzmią w taki sposób, że zaczniemy znajdować powiązania pomiędzy stanem zdrowia jamy ustnej, a tym, co dzieje się z resztą naszego organizmu.
To zróbmy tak, ja zacznę, a pani będzie uzupełniać. Krwawienie dziąseł jest?
Panie redaktorze, zębopochodne ogniska to właśnie między innymi krwawienie z dziąseł, ogniska próchnicy, ogniska zmian tkanek okołowierzchołkowych. I te właśnie zębopochodne ogniska oddziaływują na cały nasz organizm i efektem końcowym tego stanu rzeczy jest występowanie infekcyjnego zapalenia w sierdzie lub mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, zawał, udar mózgu, przewlekła obturacyjna choroba płuc, osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów, zakrzepowo-zatorowe zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie kłębuszkowe nerek, ropień przerzutowy w kanale kręgowym, etc.
I to wszystko zaczyna się od zębów.
To ma absolutnie nierozerwalny związek ze stanem zdrowia naszej jamy ustnej. Badania naukowe potwierdziły, takie jedne z nowszych, przeprowadzone w Queen University w Belfaście na grupie 450 tysięcy osób w Wielkiej Brytanii, że dowiodły, że brak należytej dbałości o zęba i dziąsły może zwiększyć ryzyko zachorowania raka wątroby nawet o 75%. Ja chciałabym teraz może powiedzieć o znaku naszych czasów, który to powoduje o tym, że informacje, jakie docierają z mediów, są odbierane przez społeczeństwo, przez media, często społecznościowe, oparte są na pozycjonowaniu informacji wynikającej z liczby clickbaitów. Oznacza to, że my z naszą wiedzą o powodach, z naszymi wynikami badań naukowych nie możemy dotrzeć do tak szerokiego odbiorcy, jakich odbiorców posiadają media społecznościowe, gdzie pozycjonowanie informacji odbywa się na podstawie liczby...
No klikania po prostu. Tak.
A nie wartości informacji, którą...
Wartości merytorycznej.
Z tym nie da się walczyć. Natomiast bardzo dziękuję za zaproszenie, co pozwoliło mi przedstawić dane, które są prawdziwe i które no, nie dotarłyby do tak dużego gremium, gdyby nie nasze spotkanie, za co już w tej chwili dziękuję.
Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor, wspomniała pani o tym, że zbyt rzadko myjemy zęby i to jest fakt, z którym właściwie nie ma co dyskutować, bo albo to mycie odbywa się raz dziennie, albo wcale. O zgrozo bywa tak, że jedna szczoteczka przypada w rodzinie na kilka osób.
No nie, tego być nie może. Ja może teraz powiem, jak powinno wyglądać szczotkowanie zębów. Szczotkowanie zębów powinno odbyć się bezpośrednio po przebudzeniu. To może zdziwić niektórych, bo wydawałoby się, że powinno się odbyć po śniadaniu. Ono się może odbyć również po śniadaniu. Natomiast powinno odbyć się bezpośrednio po wstaniu z łóżka. Dlaczego tak? Dlatego, że bakterie zgromadzone poprzez godziny snu są tak liczne. Spowolniony jest proces wydzielania śliny, więc samo oczyszczanie jest również dużo mniejsze. Stąd potrzeba szczotkowania bezpośrednio
po przebudzeniu.
Kolejne może być oczywiście po śniadaniu, natomiast konieczne jest również na zakończenie dnia przed położeniem się spać. I to naprawdę wystarczy, aby uzyskać ten wystarczający stopień higieny jamy ustnej. Oczywiście do tego należy koniecznie przestrzegać wizyt pozwalających na usunięcie kamienia nazębnego i na profesjonalne czyszczenie naszego uzębienia raz na pół roku, bądź rzadziej, jeśli to jest osobniczo zmienne, tutaj lekarz prowadzący będzie wyznaczał te terminy.
I broń Boże, nie czekamy do chwili, kiedy zaczyna boleć, tylko ubiegamy niestety albo stety właśnie ten fakt.
Mam jeszcze taką prośbę do lekarzy innych specjalności, aby zechcieli przy wizytach swoich pacjentów wspomnieć, że stan zdrowia jamy ustnej po prostu ma ogromne znaczenie na zdrowie całego organizmu. Szczególnie tutaj kieruję apel do lekarzy ginekologów, którzy prowadzą kobiety w ciąży. Te są bardzo otwarte na wszelkie informacje, więc zachęcanie ich, aby w tym stanie błogosławionym szczególnie zadbać o uzębienie swoje, a potem uzębienie dzieci, ale to już my weźmiemy na siebie jakby odpowiedzialność za uświadomienie kobiecie ciężarnej, kiedy powinna się do nas zgłosić ze swoim maleństwem po to, żeby objąć go opieką i nie dopuścić do powstawania.
Ale mimo wszystko udowodniła pani profesor to, że stomatologia albo problemy z zębami to nie jest tylko właśnie problem albo
to
może
nie jest
was,
tylko wypełnianie
dentystów.
Ubytków. To nie jest problem krwawienia z dziąseł. To są problemy, choroby, które w naszej świadomości zupełnie trudno byłoby zwykłemu śmiertelnikowi powiązać. Jakby użyłam takiego może kolokwialnego stwierdzenia, ale chodzi mi o to, że przeciętny obywatel no nie może wiedzieć, jak daleko sięgają interakcje pomiędzy tym, co się zadzieje w naszej jamie ustnej, a chorobami ogólnoustrojowymi.
Pani profesor, bardzo dziękuję za udział w programie. Mam nadzieję, że to wstęp do kolejnych takich, gdzie będziemy wspominali o tym, jak ważna jest higiena jamy ustnej i jak ważne jest to, aby o nasze zęby dbać. Profesor Barbara Tymczyna-Borowicz, prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Pani profesor była gościem Szlachetnego Zdrowia. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo panu za zaproszenie raz jeszcze, a państwa serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo.